psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w kolejnej audycji z serii Psie Ploty o psach zgodziła się opowiedzieć Magda Strywińska-Cholewa, behawiorystka i trenerka z Musiny. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Psie Ploty to seria w ramach audycji Psy, koty i inne kłopoty, w których jako prowadząca zapraszam do studia ludzkie osobistości związane z psim światem. Łączy je pilnowanie tego, by psy, z którymi współpracują, żyły w pełnym komforcie, bez zbędnych kar oraz stosowania wszelkich metod awersyjnych. Dzisiaj jest ze mną Magda Stypińska-Cholewa. Cześć Magdo!
Cześć, witam!
Magda już od wielu lat prowadzi szkołę dla psów w Musinie, w której oferuje zarówno zajęcia szkoleniowe dla szczeniąt i psów dorosłych, zajęcia z komunikacji oraz tropienie. Z kim się spotykasz w swojej pracy na co dzień, Magdo?
No więc spotykam się głównie z ludźmi, nie wbrew pozorom z psami, chociaż oczywiście psy przychodzą ze swoimi ludźmi. To co ważne, to ludzie są różni i jest dla mnie ważne, aby rozpoznać, co jest ważne, dużo ważności dla tego człowieka, który do mnie przychodzi, ponieważ wiem, że on chce dobrze dla swojego psa i chce sprawić mu frajdę. Chcę też mu pomóc czasem, kiedy człowiek i pies ma problem, to wiem, że moja pomoc jest im bardzo potrzebna. Ludzie mają różne doświadczenia, dlatego też bardzo istotne dla mnie jest, żeby właśnie rozpoznać to, jak żyją ze swoim psem i gdzie jest problem, w jaki sposób mogę im pomóc, mogę w ten sposób właśnie do nich dotrzeć.
Czyli tak naprawdę w pracy z psami głównym przyczynkiem jest to, żeby zrozumieć zarówno psa, jak i człowieka. Bo przychodzi do ciebie człowiek z psem, on ci dużo opowiada, ale ty też tak naprawdę musisz zrozumieć, czego oczekuje od ciebie ten właściciel.
Dokładnie tak, tym bardziej, że ludzie mają różne rzeczy w głowie, mają różne doświadczenia i stąd czasem wynikają właśnie problemy.
A jak myślisz, dlaczego ludzie mają psy?
No, to ciekawe pytanie. Dlaczego ludzie mają psy? Zastanawiałam się nad tym wiele razy i okazuje się, że mają je z bardzo różnych powodów. Niektórzy chcą mieć po prostu przyjaciela. Niektórzy chcą brać udział w ich sportach, w jakiejś rywalizacji, ponieważ to im sprawia przyjemność. Niektórzy chcą mieć psa, nie wiem, do pilnowania posesji. Niektórzy chcą psa do pracy, tak? Ponieważ chcą pomagać innym. I te wszystkie powody trzeba dopasować do psa, a nie zawsze tak się dzieje, ponieważ kiedy do człowieka trafia szczeniak albo kiedy człowiek chce uratować psa i adoptuje go ze schroniska, okazuje się, że ten pies jest inny, niż my sobie wymarzyliśmy dla niego życie. Te oczekiwania trzeba dostosować do osobowości psa. On wzrasta w tym naszym środowisku i okazuje się czasem, że trzeba być elastycznym, trzeba zmienić swoje plany na życie. Ja tak na przykład zrobiłam.
A dlaczego ludzie wybierają konkretne rasy, jak sądzisz?
No właśnie, myślę, że sobie jest dużo stereotypów na ten temat. Jeżeli ktoś bardzo świadomie podchodzi do wyboru rasy, to super, myślę. Bo jeżeli ja wiem, że ja potrzebuję psa aktywnego, ja jestem ekstrawertyczna, też potrzebuję psów ekstrawertycznych, choć oczywiście nie zawsze musi tak być, to nie wybiorę sobie małego psa, który raczej nie będzie chciał ze mną zdobywać świata, tylko będę celowała właśnie w takie rasy, które są mi bliskie i z którymi myślę, że z cechami poradzę sobie, ponieważ każdy typ psa i każda rasa może nie odpowiadać temu opisowi w internecie, niestety, tak? Ponieważ każdy pies ma swoją odrębną osobowość. Czyli jeżeli ja wiem, że mój dziadek miał owczarka niemieckiego i one są super. I ja też chcę mieć owczarka niemieckiego, ponieważ pamiętam go z dzieciństwa.
I dziadek tak powiedział, że są super.
Tak, dziadek powiedział, że są super i ja mogę go pamiętać z dzieciństwa, prawda? I zapraszam do mojego życia, do domu, owczarka niemieckiego, o którym marzę, prawda, od kilku lat. I okazuje się, że on nie jest taki jak ten owczarek z dzieciństwa. No to wtedy powstaje problem, tak? Rozdźwięk. No i od człowieka zależy, co z tym zrobi. A ja jestem po to, żeby czasem mu pomóc.
No tak, bo często jest tak, że my nie pamiętamy tego owczarka, jak był szczeniakiem, jak dziadek nie mógł sobie z nim poradzić, tylko pamiętamy już dorosłego, posłusznego psa.
Dokładnie tak. I tak bardzo często się dzieje, kiedy trafiają do mnie ludzie z Golden Retrieverem i mówią o tym, że on teraz ma 8 miesięcy, a ten ostatni niestety umarł im przed rokiem. I on był zupełnie inny, ponieważ on głównie leżał na kanapie i chodził na powolne spacery, a ten ich gryzie i szczeka i ucieka. To właśnie często jest tak, jak mówisz, Zuza, że nie pamiętamy tych początków.
Czyli z tego wynika, że ludzie no, nie zawsze radzą sobie na zajęciach, jak przychodzą, szczególnie z takimi rasami, które nie dobierają pod względem swojego trybu życia, tylko pod względem tego, że im się podoba, albo sąsiad ma, dziadek miał.
O tak, to tak. No, oprócz tego, że mamy te typy i rasy psów, to właśnie są jeszcze te osobowości, o których wspominałam, i temperamenty psów, tak? Ponieważ ja jako behawiorysta odwiedzam też dobre hodowle, gdzie hodowcy zapraszają mnie na testy temperamentów szczeniąt. Robi się ten test około 6 tygodnia życia szczenięcia, każdego z osobna. I naprawdę, jeżeli ja spotykam te 6 szczeniąt każdego oddzielnie, to widzę te różnice, tak? I to można już zauważyć właśnie na tym etapie. Odpowiedzialny hodowca, jeśli mówimy o dobrej hodowli, typach i rasach psów, takie, które oni znają, odpowiedzialny hodowca dobierze temperament psa do rodziny, do której ma on trafić i to by było bardzo ważne. Mam takie marzenie, żeby działo się tak w każdej hodowli.
A na czym w skrócie polega taki test temperamentu szczeniaka?
Wiesz, to polega właśnie na tym, że sprawdzamy sobie, czy pies jest zainteresowany człowiekiem w pierwszej kolejności, czy interesuje go jedzenie, czy interesuje go podążanie za człowiekiem, czy on będzie coś gonił, ma większą bądź mniejszą skłonność do tej pogoni. Jak używa nosa czasem, pasjonuje się
psimi nosami.
Psimi nosami, tak, i pracą psiego nosa. W związku z tym to też jest dla mnie istotne. Też tendencja do podgryzania, w jaki sposób wyraża emocje, czy on zaczyna uciekać, czy właśnie przychodzi do człowieka po wsparcie. To wszystko są istotne wskazówki do tego, żeby wiedzieć, jaki być może w przyszłości, bo to są pewne też założenia i tezy, będzie miał temperament ten pies.
Czyli tak naprawdę warto by było wybrać się do hodowli, która już taki test temperamentu z behawiorystą przeprowadziła.
Tak, to też. Natomiast moją obserwacją i doświadczeniem jest to, że tacy hodowcy, którzy mnie zapraszali, zazwyczaj te nasze opinie o szczeniętach bardzo się pokrywały. Oni po prostu przykładają dużą wagę do tego, żeby poznać te szczenięta i dopasować do odpowiednich domu. Moja wizyta tylko potwierdzała ich przypuszczenia i opinie. I oczywiście ja przedstawiałam też taki opis na piśmie, także też nowy opiekun dostawał taką informację.
Świetnie, bo to zawsze lepiej jest mieć opinię dwóch osób,
tak.
Bo wybieramy oczywiście najczęściej hodowla, jeżeli mówimy tu o takim rozmyślnym wybieraniu hodowców i hodowli pod względem tego, które są najlepsze. No a jeżeli taki hodowla jeszcze się dodatkowo mimo swojej wiedzy posiłkuje wiedzą innych osób, no to dla nas może być jeszcze większym autorytetem, prawda? I jakby taką to może być cecha, która będzie go wyróżniała na tle innych hodowli.
Zgadza się, myślę, że tak jest.
A co jest najważniejsze w życiu z psem z twojego punktu widzenia?
O, widzisz. I to ciekawe pytanie, bo panują takie mity i jakby oczekiwania czasem, że ten pies na przykład behawiorysty czy trenera to musi być taki posłuszny i w ogóle, że wow.
Idealny.
Nie? O, oczywiście, że tak. Natomiast z mojego punktu widzenia najważniejsza jest relacja, zaufanie i komunikacja z psem, która do tego prowadzi. To tak, to jest bardzo ogólne stwierdzenie, ja wiem. Natomiast co się na to składa? Dla mnie po pierwsze to, co jest ważne na początku życia z psem, nawet szczeniaka, czy też właśnie tego starszego, kiedy go ratujemy z różnych sytuacji czy miejsc, to jest poznanie go przede wszystkim i danie mu czasu na to, żeby nam zaufał. Czyli ja nie wymagam od psa na początku, żeby poszedł ze mną do centrum handlowego, żeby poszedł ze mną w jakieś miejsca, które są dla niego trudne, tylko najpierw go obserwuję. Obserwuję, chodzimy w miejsca, które mogą mu sprawić frajdę i patrzę, jak on postrzega życie, tak? Czy węszy, czy obserwuje świat, a jak obserwuje ten świat, to co robi właśnie, czy ucieka, czy przychodzi do mnie, a ja dążę do tego, żeby właśnie on przychodził do mnie, żeby miał we mnie oparcie, czyli często mówię na konsultacjach u moich klientów, że ja przez pierwszy rok życia, chociaż nie wiem, czy przez drugi też, nie powiedziałam do psa, nie wolno, zostaw. To jest niepotrzebne po prostu na początku, ponieważ tak urządzam środowisko, żeby pies jakby nie powodował mnie frustracji i jednocześnie, żeby sam się potem nie frustrował, tak? Mhm. To prowadzi moim zdaniem do tej relacji i zaufania i tego, że się komunikujemy. Też bardzo często opowiadam o tym, że jak mój szczeniak chciał wskoczyć na fotel właśnie i jeszcze nie miał na to siły, bo był za mały, to włożył przednie łapy na ten fotel i spojrzał na mnie wymownie. I to jest ten sygnał komunikacyjny pierwszy, kiedy ja podeszłam, mówię, tyłek ci podnieś, okej. Okay. I wiesz, on wtedy wie, że może ode mnie czegoś wymagać, tak, że może do mnie mówić w ten sposób, a ja zareaguję.
Dokładnie. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej dalszy etap wywiadu z Magdą.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj jest ze mną Magda Stypińska-Cholewa, która prowadzi szkołę dla psów w Mosinie, no a głównie zajmuje się psim behawiorem. Przed przerwą opowiedziała nam o tym, co jest najważniejsze w życiu z psem. No a teraz moje kolejne pytanie, czy można się nauczyć takiego dobrego podejścia do życia z czworonogiem? Mówię tu oczywiście o osobach, które na pierwszy rzut oka nie mają w sobie tyle empatii w pracy z psem. Czy zdarzyło ci się taki klient, który przeszedł metamorfozę? No bo wiadomo, że człowiek rzadko ją przechodzi, a pies, no to zawsze przychodzi jakieś zmiany na zajęciach.
Tak. Zdarzyło mi się, na szczęście wielokrotnie. No właśnie, bo to jest też tak, że istotnym zadaniem tego trenera, czy behawiorysty, czy tam jak nazwać tego człowieka, który pomaga w życiu z psem, żeby chciał dotrzeć i żeby znalazł klucz, jak dotrzeć do człowieka. Mnie udaje się... Może nie udaje, ale znajduję te klucze na szczęście, tym bardziej, że ludzie są różni. I tak, przeżyłam dużo spotkań takich, gdzie ludzie dostrzegli to, że pies nie żył z nimi wcześniej w komforcie, ponieważ, wiesz, ja wychodzę z założenia, że ludzie robią bardzo wiele z psami, ponieważ mają dobre intencje, tylko czasem nie mają wiedzy. Mhm. I myślę, że to jest bardzo dobrą podstawą do tego, żeby właśnie pomagać ludziom w zrozumieniu tych psów. I tak, ja chętnie pomagam, udzielam wskazówek. Moim takim konikiem jest właśnie ta psia komunikacja. Zaczęło się od tego, że mój pies bardzo lubił komunikować się z psami i ja odpowiadałam na te jego komunikaty i zaczęłam się tego uczyć. Teraz prowadzę zajęcia z komunikacji dla psów właśnie po to, żeby ludzie nauczyli się komunikować i odczytywać komunikaty, porozumiewać ze swoimi psami.
Mhm. A jak się tego nauczyłaś, tej komunikacji?
No właśnie, ja wiem, że mam dużo empatii w sobie, jestem dość świadomą osobą, dużo obserwowałam. To jest najpierw istotne, żeby mieć wiedzę. Teraz jest sporo źródeł na ten temat, już komunikacja jest takim tematem modnym obecnie. Natomiast bardzo trzeba uważać, do jakiego trenera, z jaką wiedzą się trafi, moim zdaniem, ponieważ te spotkania komunikacyjne są prowadzone w różny sposób. Ja uczyłam się głównie od Aleksy Capry, Talking Dogsów, Mariny Garfagnoli. To jest taka włoska szkoła, Michele Minuno, ale też Angela Stockdale. To jest głównie włoska szkoła właśnie takiej empatii i dostrzegania psa jako osobowości. Mnie to bardzo odpowiada, ponieważ uważam, że psy mają swoje osobowości. Każdy z nich jest inny, każdy z nich ma emocje. Zostało to udowodnione naukowo i żyję po prostu z psami jak z partnerami. Najpierw trzeba zacząć, jak już mamy tą wiedzę, zacząć obserwować konkretne zachowania, później osadzać je w kontekstach, a potem interpretować i wtedy już mamy rozmowę.
Tak, no bo najważniejsze, tak jak pamiętam z pierwszych zajęć Michele, są emocje, które kryją się za zachowaniem.
Dokładnie tak. I dlatego, wiesz, Zuza, ta nomenklatura dla mnie też jest ważna, natomiast pomijamy ją, kiedyś była dla mnie ważniejsza. I na przykład nazywanie mnie behawiorystą uważam jest dużym uproszczeniem, ponieważ behawior ma złe konotacje w naszym języku polskim, bo ja głównie patrzę na emocje. Natomiast też to, co istotne, jak zapraszam ludzi do siebie, albo jak oni do mnie trafiają. Częściej oni do mnie trafiają już i wiedzą, dlaczego do mnie trafiają. To wiele ułatwia. To właśnie zwracam uwagę na te emocje i bywa tak, że właśnie bardzo duża część ludzi zwraca uwagę na zachowania. Kiedy pojawiają się emocje, oni zaczynają dużo rozumieć.
Czyli tak naprawdę w kontekście behawioralnym wiemy, skąd czerpać wiedzę, a nauka komend wydawanych psom, takich jak siad, leżeć, łapka, waruj, noga.
No, wiesz, myślę, że wiele psów lubi sztuczki, tak zwane dla mnie to są sztuczki i nauka zachowań. I właśnie też tutaj chciałabym zaznaczyć, że jeśli chodzi o tą nazwę komenda, tak, i odnieść się do tego, no właśnie te komendy też znowu mi się źle kojarzą z tym starym życiem lat 80. i głównie szkoleniem awersyjnym, czyli zmuszaniem psa do czegoś. A wcale nie trzeba zmuszać, bo pies bardzo chętnie będzie z nami robił to siad, leżeć, ławka czy cokolwiek, jeśli zrobimy to z radością. I będziemy się z tego cieszyć. Zobaczymy, że pies też się z tego cieszy. Zachowania się przydają w życiu, tak? I psim życiu, i naszym życiu. Więc ja lubię uczyć zachowań, bo mam z tego dużą frajdę, a oprócz tego nauka zachowań męczy mózg psa, tak pozytywnie, tak? On ma wtedy mentalną pracę i fajnie mu się wtedy żyje, myślę, pod warunkiem, że jest to pozytywne. Mhm.
Czyli dużo lepiej tak naprawdę, zamiast poświęcić czas na komendy takie sztuczkowe, zająć jego nos albo zająć jego umysł.
Tak, to też, dokładnie tak. Ta praca psim nosem, psiego nosa jest fantastyczna, w ogóle to dla mnie fenomen jest. I teraz też właśnie bardzo często są proponowane psom i ludziom zajęcia z nosworku, stropienia, brainworku właśnie. I znacznie bardziej pies zmęczy się taką pracą węchową, niż tym, że pójdzie na 1,5-godzinny czy 2-godzinny spacer, bo wtedy głównie, oczywiście też węszy, tak, ale niecelowo, głównie wyrabia sobie mięśnie, tak, i kondycję, i to też jest ważne oczywiście, natomiast jak dołożymy do tego kilka minut dziennie pracy nosem, to będziemy mieli bardzo spełnionego i szczęśliwego psa.
Czyli u ciebie na zajęciach można się też tak naprawdę nauczyć takiej pracy z psem, dzięki której każdego dnia będziemy mogli sami na spacerze z psem wymagać od niego takiej nosowej pracy.
Tak, jak najbardziej.
Czyli warto przyjść do ciebie na zajęcia, które właśnie tutaj oferujesz. A jaki trener jest najlepszy do takich rzeczy? Bo wiadomo, że słuchacze mogą być saj wielkopolski lub nawet polski. Jak wybrać takiego dobrego trenera dla naszego psa?
No, rynek psich trenerów jest dość spory. I faktycznie czasem, kiedy do mnie ludzie trafiają, to ktoś im mnie polecił, tak? Oni zazwyczaj mają inne doświadczenia z innymi trenerami. I tam coś poszło nie tak, po prostu. I ja nie twierdzę, że u mnie wszyscy się odnajdą, bo ja też nie znajduję czasem języka z każdym człowiekiem.
No, oczywiście.
Dlatego istotne jest dla mnie, żeby ten trener, właśnie tak jak wspominałam wcześniej, potrafił dotrzeć do danego człowieka. Pamiętam taką sytuację, kiedy przyszedł do mnie pan starszy i powiedział, że on miał wcześniej owczarka i teraz ma nowego owczarka. I tamten owczarek chodził całe życie przy nodze mu. I on by chciał tego owczarka też tak wyszkolić, żeby mu chodził przy nodze po prostu. Żeby nie używał smyczy, żeby mógł po mieście chodzić z tym psem sobie przy nodze, żeby on był w niego taki zapatrzony. Ja panu od razu powiedziałam, że ja nie uczę takich rzeczy. Pan chciał zostać i powiedzieć, to ja nie muszę chodzić na 6 tygodni szkole, na 6 zajęć z takiego szkolenia. Możemy to przedłużyć na kilka miesięcy. Mówię, ale ja nie uczę takich rzeczy. Więc bardzo istotne jest, żeby wiedzieć, czego człowiek oczekuje od psa i czego może nauczyć ten trener. Fajnie by było, gdyby trener był uczciwy, tak? Trener jest niestety czasem, tak w cudzysłowie, autorytetem, tak? Mhm. A człowiek nie zawsze powinien ulegać sile tego autorytetu, ponieważ, tak jak wspomniałam, trenerzy są różni. Jeśli słuchajcie swojej intuicji, słuchajcie tego, co wam ona podpowiada. Jeśli jakieś metody wam nie odpowiadają, nie podoba wam się dane ćwiczenie, to nie musicie tego robić. Jeśli widzicie, że waszemu psu się to nie podoba, to po prostu tego nie róbcie. Mam też takich klientów, którzy właśnie w taki sposób zadecydowali, że nie będą chodzić do jakiejś szkoły na zajęcia, ponieważ kazano chodzić zawsze psu przy prawej nodze, tak? Jeżeli uczyli tego chodzenia przy nodze przysłowiowego. A tej pani było wygodnie po lewej i wiesz, dla mnie to naprawdę
nie ma znaczenia
dokładnie. Tak, nie? To jest ważne. Czasem niestety ludzie ulegają też tej konsekwencji. Mamy to gdzieś w głowach, że trzeba być konsekwentnym. Jak już podjęłam taką decyzję, to już tam idę, prawda? Mhm. No i właśnie namawiam do tego, żeby nie być konsekwentnym. Tak. Bardzo często, dokładnie,
tak,
w tej sytuacji.
Generalnie też abstrahując, nie lubią takiej, znaczy niby lubią rutynę, ale rutyna bywa zgubna.
Tak.
Jeżeli pies ma cokolwiek, co chwilę to samo powtarzane i nagle, nie daj Boże, coś się w jego życiu zmieni i nie będziemy mogli kontynuować tej rutyny, to będzie dla niego naprawdę straszna sytuacja. A jeszcze przy okazji przypomina mi się jeden pan, który też przyszedł do mnie z psem i mi się zapytał, czy ja jestem w stanie nauczyć jego psa siedzieć przez pół godziny, znaczy jakby przebywać przez pół godziny w siadzie, bo on chce, żeby ten pies umiał siadać na 30 minut. I czy ja jestem w stanie go tego nauczyć?
Oj.
Zapytałam mu się, jeszcze dodał, że tam w 2-3 tygodnie, coś takiego, to ja mu powiedziałam, że się zapytałam, czy pan jest w stanie się nauczyć 3 tygodnie chińskiego.
No.
No, spojrzał na mnie dosyć dziwnie. No i zapytałam go też, po co mu ten siad, bo on chce. No, ludzie też tacy są, bo on chce.
Tak, Zuza, to ważne, co mówisz. Właśnie ludzie czasem chcą, nie? Ludzie chcą, a
no,
nie... No właśnie, nie? Czy temu psu to jest potrzebne? Niestety, wiesz, w tym naszym świecie ja uważam, że to my zapraszamy psy do naszego życia. I ja muszę trochę wejść do życia tego psa, żeby on poczuł się w tym moim życiu dobrze i żeby chciał ze mną żyć po prostu w szczęściu, tak? A ludzie często tego nie dostrzegają, tak? Że oni bardzo chcą, żeby pies był posłuszny i żeby spełniał ich wymagania i żeby był pod pełną kontrolą. Ja często pytam osoby, które do mnie przychodzą, o czym może decydować w życiu twój pies? I to jest takie trudne pytanie, bo często o niczym, niestety. A jak wiemy, mózgi psów są zbudowane bardzo podobnie do mózgów ludzi. Jeśli ja bym nie miała wpływu na niektóre rzeczy, to miałabym bardzo smutne życie.
Teraz czas na krótką przerwę, a tuż po niej porozmawiamy o tym, jakie problemy mają psy i czy w ogóle te komendy są im potrzebne.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj moim gościem jest Magda Stypińska-Choleba i rozmawiamy o psach, o klientach Magdy, też o trochę o moich. I tak przed chwilą powiedzieliśmy sobie o tym, jaki trener jest najlepszy, jak wybrać takiego trenera. No i też sobie pomyślałam, że czasami można się pogubić wśród wielu filmików w sieci oferujących psa, jak w zegarku w krótkim czasie, prawda?
O tak, dokładnie, tym bardziej, że pies nie jest zegarkiem, tak.
Dokładnie. No i te tutaj... Jeżeli chodzi o te filmy, tam tak naprawdę widzimy też trenerów, którzy no, używają takiej bardzo modnej rzeczy. O tych narzędziach jeszcze będziemy mówili. Więc może zanim o tym, to się zapytam, jakie problemy mają psy, kiedy nie nauczą się właśnie tych komend. Na przykład siadania na komendę.
Ha, no właśnie... Tak przewrotnie powiem, że właśnie wtedy nie mają problemów, myślę. Natomiast to człowiek ma ten problem, ponieważ jak wyszliśmy sobie od tego początku, czyli od tej komunikacji, no to oczywiście w treningu komunikacja też musi zaistnieć, tak? Ale no ten pies musi chcieć zrobić ten przysłowiowy siad, czy położyć się, czy poczekać po prostu. Dlatego kluczem są emocje. Czasem obserwuję też to, że jak już zafiksujemy się bardzo na te siady, czy chodzenia przy nodze, czy nie ciągnięcie na smyczy. Nie patrzymy na to, czy, jakie emocje ma właśnie pies. I uważam, że może być problemem wymaganie takiego siadu od psa, kiedy on nie jest w stanie emocjonalnie go zrobić. Po prostu jest to nieetyczne wtedy, tak? Kiedy wyobrażam sobie taką sytuację, widzę też takie nagminnie, kiedy idzie pani z psem, ten pies chce uciec po prostu z ulicy pełnej szczekających psów, bo teraz w każdym ogródku jest pies. I I ten pies ciągnie na tej smyczy, żeby uciec, a pani chce, żeby pies usiadł właśnie albo szedł przy nodze. Więc obojętnie, czy umie, czy nie umie, może mieć problem wtedy, jeśli człowiek go po prostu nie rozumie. I z drugiej strony, jeśli nie będziemy z psem pracować w taki sposób, żeby nauczyć go niektórych zachowań, to on może nie mieć alternatywy, żeby zaprezentować jakieś zachowanie, zamiast na przykład zachowania takiego tak zwanego z punktu widzenia człowieka problemowego. Nie? Czasem na przykład przyspieszenie z psem może mu pomóc wyjść z danej sytuacji, tak? Mhm. I pies wie, że będziemy z nim biec obok. A czasem pokazanie sztuczki ruchowej tak zwanej, czyli takiej, które psy wolą, tak? Obrót za ogonem albo właśnie pobiegnięcie pomaga psu z emocjami bardziej niż ten siad.
Mhm. Tak, bo ja też często zauważam, pewnie ty też, że ludzie mają tendencję do tego, że na przykład sadzać psy przed każdym przejściem dla pieszych.
No, też.
Albo,
tak.
Nie wiem, sadzać psy w każdym momencie, kiedy zachował się źle. To są takie momenty, w których pies też totalnie, tak jak powiedziałaś, sobie nie radzi. I ja bardzo często w pracy z osobami porównuję to trochę do czegoś takiego, jakbyśmy my byli jakby pod opieką jako dziecko jakiegoś Chińczyka. Znowu chiński, ale to dlatego, że to jest trudny język. I ten Chińczyk jeszcze by nam powiedział po chińsku, że mamy tutaj usiąść, usiedlibyśmy, przyczepiłby nas do czegoś i po pewnym momencie by powiedział spoko, pociąg pojedzie na drugim torze. Po chińsku. I my siedzimy sobie przyczepieni do torów i tylko widzimy w oddali, że jedzie pociąg. I takim bodźcem są dla psa samochody, szczególnie dla psa, który się bardzo tych samochodów boi. On nie jest w stanie zrozumieć tego, co my mówimy. Mówi, Maksiu, usiądź, nic się nie stanie, nic nie będzie. A pies rozumie to tak, jak my byśmy ktoś do nas mówił po chińsku, czyli w ogóle tego nie rozumiemy, no chyba, że ktoś ten chiński zna. I tak naprawdę my naszego psa musimy nauczyć. I też bardzo często powtarzam ludziom, że no, pies, taki mały pies, młody pies, szczeniak, on się też musi tego naszego ludzkiego nauczyć, bo gdybyśmy mieli na przykład psa, który jest ze schroniska, to on już tą komunikację z człowiekiem do pewnego stopnia opanował, jeżeli miał poprzedniego właściciela. Natomiast no, jako nowi opiekunowi szczeniaka musimy go nauczyć tak naprawdę wszystkiego, prawda?
Tak, zgadzam się, trafnie to ujęłaś. I jeszcze dodałabym do tego, że właśnie często wymagamy od psa nie takiego zachowania, jakby niespójnego z tym, jak on wyraża te swoje emocje i pomaga sobie z tymi emocjami. Jest takie pojęcie jak strategia radzenia sobie i bardzo często one polegają na ruchu. Bardzo często retrievery muszą rozbiegać te emocje na przykład, a my chcemy siad, prawda? Mhm. Jest to tym bardziej narastająca wtedy frustracja w psie i jest mu tym trudniej.
Tak. No i tutaj też warto zahaczyć o to, że mamy tak naprawdę kilka rodzajów takiej ucieczki przed stresem, prawda?
O, tak.
Te 4 razy F tak naprawdę i między innymi mamy właśnie albo walkę, albo ucieczkę. Zastyganie, tak naprawdę z zastygania możemy wyjść w walkę albo w ucieczkę. I jeżeli mamy sytuację bardzo stresową, to nie jest niczym złym przebiec się kawałek z psem, żeby on te emocje rozładował. Dużo gorzej stać, bo w tym momencie pies może się właśnie zacząć rzucać na drugiego psa. No a ludzie często na siłę próbują z tym psem przeczekać w jednym miejscu. No
tak.
I oczywiście czasami jest to podyktowane tym, że ten pies jest ciężki i że ta osoba mówi, no dobrze, no ale jak ja się ruszę, to on mnie pociągnie. No, ale kto kazał pani kupić sobie 50-kilogramowego psa, jak pani waży 50 kilo? No i tutaj też są takie dysonanse niestety bardzo często, jeżeli chodzi o wagę psa. A teraz ta część najsmutniejsza tak naprawdę, bo bardzo często się mówi teraz o narzędziach, że narzędzia się dostosowuje do psa. Jak już jakby nie chce pies wykonywać naszych komend albo siadać przy nodze, teraz są modne na przykład dławiki. No, myślę, że masz takie samo zdanie, jak ja o tych dławikach.
No mam. No, co mam ci powiedzieć? Ja też uważam, że jeśli nie ma właśnie tej komunikacji, relacji, zaufania, to wchodzą narzędzia, tak? Natomiast, wiesz, powiedziałaś, że narzędzia dostosowuje się do psa. Jeśli jeszcze tak by było, to dobra. No, okej, świat nie będzie idealny, nie? Natomiast niestety ja mam doświadczenie też takie, że już szczeniętom, tak, proponuje się różni trenerzy, proponują dławik właśnie, tak? Uważam, że jest to zupełnie nieuzasadnione, czy łańcuszek zaciskowy. Mhm. Widziałam też młode psy w kolczatkach. Była u mnie pani, z owczarki. I wiesz, co ważne, czasem ludzie się tego wstydzą, czyli jednak mają świadomość, tak? Bo pamiętam taką sytuację, kiedy była u mnie pani z owczarkiem niemieckim. On miał kolczatkę, ja niestety nie zauważyłam tego na pierwszych zajęciach. On bał się ludzi, więc nie podchodziłam blisko. Okazało się, że ona jest plastikowa i przykryta materiałem, także z daleka wyglądało to jak obroża. I bardzo nam się potem z panią dobrze pracowało, ponieważ no, takie narzędzie zostało jej polecone, a pies się rzucał na ludzi, tak?
Aha.
Pracowaliśmy komunikacją, pracowaliśmy treningiem klikerowym i pani już po kilku spotkaniach widziała po prostu zmianę, tak? Mhm. W tym swoim psie, tylko po prostu zaczęła zauważać jego emocje, a narzędzia poszły w kąt, tak?
Mhm.
No, ja spotykam się z narzędziami, tak? Jak jeżdżę na konsultacje do ludzi i no tam mogłabym opowiadać wiele historii, natomiast te, które najbardziej mi utkwiły, tam gdzie ludzie zrozumieli jakby to, że to narzędzie nie przynosi efektu albo może przynieść nie taki efekt, to właśnie kiedy byłam u Harta i byliśmy sobie na spacerze i ten pies też reagował agresywnie w stosunku do psów innych spotykanych na spacerze, to było osiedle, pies jest duży i właśnie chodził w tym dławiku i przekierował, tak, agresję. To jest też takie pojęcie, które się pojawia i zachowanie, ponieważ ten pies właśnie nie ma gdzie tej frustracji wyrzucić. Jeszcze czuje ucisk, ból, tak, kiedy zaczyna się podduszać na tym dławiku. No i wtedy on złapał moją rękę, tak? To była zima i trafił w kurtkę, którą kawałek rozdarł, tak? Ale ja o tym powiedziałam ludziom około pół godziny wcześniej, tak? Że jakby używanie tego narzędzia właśnie może doprowadzić do przekierowanej agresji. Oni dopiero jak to zobaczyli, mi powiedziałam, o właśnie, jak już poszliśmy na ten spacer, to powiedzieli tak, że to się już zdarza. I ja obawiałabym się tego faktycznie, co tym narzędziem robimy psu, tak? W tej sytuacji.
No ja też się spotkałam z czymś takim, że hodowcy oferują kolczatkę dla owczarka, bo owczarki na kolczatkach. Wczoraj miałam też takie zdanie na temat akity, że akita amerykańska to tylko na łańcuszku od szczeniaka. Łańcuszek jest w wyprawce, no bo to jest pies, który ma masywną głowę, łatwo mu z obroży wyjść, więc trzeba go trzymać na łańcuszku. No i też musiałam panu tłumaczyć, że no nie, szeroka obroża, 4-5 cm, półzacisk, który będzie bezpieczny, a jednocześnie nie będzie psu robił krzywdy. No i niestety no, tak bardzo często się dzieje i teraz musimy tak naprawdę ostrzegać o tym, że używanie takich sprzętów, szczególnie wobec szczeniąt, wobec małych ras, które mają też o wiele delikatniejszy ten układ kostny, kostno-mięśniowy, no dla mnie to zakrawa o naprawdę no, tortury,
tak?
Męczenie zwierząt i no, nijak ma się do tego, żeby stworzyć z takim zwierzęciem relację.
No właśnie, warto się zastanowić, warto mieć refleksję, jesteśmy ludźmi, tak, więc mamy tą przewagę niby nad tymi naszymi psami. Warto się zastanowić, jak ten pies by żył bez nas, tak? On by miał w nosie te wszystkie kolczatki, dławiki i nawet obroże, tak? Ale my chcemy zapewnić mu bezpieczeństwo, tak? I dlatego używamy narzędzi. Natomiast nie trzeba używać narzędzi tortur, tak?
Dokładnie.
Jeżeli chodzi o smycz, obroże, szelki, to uważam, że warto przyłożyć się do tego, żeby pies poczuł się w tych narzędziach przy nas bezpiecznie, a nie używać od razu awersji, tak? Czyli tego, żeby psu robić krzywdę i sprawiać dyskomfort od samych pierwszych dni, kiedy z nami żyje.
Dokładnie. Moim i waszym gościem była trenerka i behawiorystka Magda Stypińska-Cholewa. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
Ja Magda. Również dziękuję i życzę wam dobrego życia z waszymi psami.
Ja również życzę wam miłej niedzieli, to już wszystko. Miłej soboty i miłej niedzieli. I to już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk i Magda Stypińska-Cholewa.
Psy, koty i inne kłopoty.